Dzisiaj kontynuujemy troszeczkę temat modlitwy. Tak, chwała Jezusowi, że Janek akurat od tego tematu zaczął. Nie ustaliliśmy nic, Janku, ale chwała Bogu, że tak Pan gdzieś mówi i chce, myślę, że na ten temat, żebyśmy więcej poznawali, więcej wiedzieli. Bo myślę, że ten temat jest troszeczkę pomijany gdzieś w Kościele, bo większość z nas myśli sobie tak, no przecież na temat modlitwy wszystko wiemy, co tu więcej wiedzieć? Trzeba się modlić i koniec. Ale się okazuje, że czasami do modlitwy podchodzimy w taki właśnie sposób, że wszystko wiemy, że już nic nie potrzebujemy. Jednak Słowo Boże nam daje pewne rzeczy, pewne wytyczne, pewne wskazówki. I tak jak słyszeliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu, w jaki sposób się modlić, jak się nie modlić, oraz te pytanie, które gdzieś ciągle w nas jest, dlaczego na przykład czasami tak jest w naszym życiu, że te modlitwy nie są wysłuchane, nie są wysłuchiwane. Czy jest jakaś przyczyna, czy jej nie ma? Wiecie, to jest niby takie proste pytanie, ale na te pytanie czasami chrześcijanie nie potrafią odpowiedzieć i to powoduje zniechęcenie do modlitwy. To powoduje to, że człowiek się wycofuje, bo nie rozumie, dlaczego tak się dzieje. Patrząc na pierwszy Kościół, widzimy, jak pierwszy Kościół poważnie podchodził do w ogóle modlitwy. Że to nie było tylko takie zagadnienie, w którym, wiecie, oni sobie siadali i rozmawiali na ten temat, ale to był styl ich życia, to było ich życie, to było po prostu coś normalnego, część ich życia. I kiedy czytamy listy, kiedy czytamy Słowo Boże, wiemy też, że apostołowie zachęcali do modlitwy, czy mówili parę różnych fajnych rzeczy na temat modlitwy. I czytając Ewangelię też wiemy, że Jezus też na ten temat bardzo dużo mówił. Tutaj rozważaliśmy na ten temat. Ale też chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę sobie porozważali. Ja wiem, że ten temat jest jeszcze bardziej obszerny i też moglibyśmy na ten temat dużo pewnie mówić i dużo wątków poruszać. Natomiast chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co Jakub w swoim liście na temat modlitwy zawarł i co poprzez ten list chce do nas dzisiaj powiedzieć. Otwórzmy sobie list Jakuba, 4 rozdział. I od pierwszego wersetu będę czytał. List Jakuba, 4 rozdział, od pierwszego wersetu. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Zaraz dalej przeczytamy, tylko chciałbym na chwileczkę, żebyśmy się zatrzymali i jakby zobaczyli w ogóle, do kogo Jakub adresuje swój list. Jakub adresuje swój list do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, mówiąc na wstępie listu, że pozdrawia 12 pokoleń Izraela, które żyją w rozproszeniu. Czasami sobie myślimy, czytając listy, to, że na przykład jakiś list, ja słyszałem takie opinie, że jakiś list jest do kogoś tam adresowany, więc nie do końca mnie to dotyczy. Wiecie, Paweł pisał do Tymoteusza, więc można powiedzieć, no Paweł miał jakieś tam konkretne cele tego listu, więc chciał coś w Tymoteuszu konkretnego zmienić, przekazać mu, napomnieć mu, że coś wyprostować, w związku z tym tak jego to bardziej dotyczy niż nas. Ale powiem wam, że jeżeli tak podejdziemy do Słowa Bożego, to tak naprawdę musielibyśmy wyciąć wiele rzeczy ze Słowa i powiedzieć, że to jest słowo do tego, to jest słowo do Hebrajczyków, tamte słowo do Kolosan, to było do Tymoteusza, to do kobiet, to do mężczyzn i kompletnie tak się to minie z celem. Listy, kochani, dla nas są dane. Wierzymy w to, że całe Słowo Boże jest natchnione, całe Słowo Boże jest dla nas, kochani, po to, żebyśmy je analizowali, czytali i zobaczyli konkretną rzecz w tym słowie, bo one zawsze miały wykonać pewną pracę do tego, do którego było napisane. Miały ukazywać prawdę, prostować pewne rzeczy, napominać, zachęcać. I myślę, że tak też należy traktować to, co jest napisane. Jakub mówi, że były spory, walki między wierzącymi. Pyta się, skądże te spory, skądże te walki między wami. I dalej pisze w drugim wersecie, pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Pożądacie, Jakub mówi, zazdrościcie, spory prowadzicie, nie macie, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Prosicie, ale źle prosicie, bo chcecie to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jakub, kontynuując tą swoją myśl, mówi dalej o czymś bardzo ważnym, co właściwie jest owocem tego drugiego wersetu. Mówi takie słowo wiarołomni, a pamiętacie, jakiś czas temu rozważaliśmy ten tekst i patrzyliśmy, co to słowo oznacza. Ono gdzieś tam w greckim przekładzie, jak sięgniemy do interlinearnego przekładu, to zobaczycie, że tam jest napisane cudzołożnicy, cudzołożnice, apostoł Jakub mówi. Myśmy o tym mówili, czyli ludzie, którzy cudzołożą, a to jeżeli to popatrzymy w kontekście choćby na przykład Izraela, który cudzołożył i jak Bóg nazywał właśnie cudzołożników Izraelczyków i chodziło to konkretnie za chodzenie za obcymi bogami, chodzenie, wdrażanie się w jakieś zwyczaje innych ludów, że Izrael przyjmował te wartości innych ludów, chodził za innymi bogami i Bóg mówił wtedy o cudzołóstwie. Więc Jakub mówi wiarołomi, czyli cudzołożnicy, cudzołożnicy cel. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Miłość do świata, przyjaźń ze światem, Jakub mówi, stawia nas w opozycji wobec Boga. Miłość, czyli pewien rodzaj decyzji, pewien rodzaj relacji, jaki człowiek ma ze światem, rodzaj zaprzyjaźnienia się, stawia człowieka w takiej opozycji przeciw Bogu. Ale może powiedzieć tak, no kto tak naprawdę zdrowomyślący, jaki człowiek zdrowomyślący będzie chciał być w opozycji wobec Boga? Myślę, że nikt. Natomiast czasami jest tak, że w naszym życiu nasze decyzje są na tyle nieprzemyślane, czy nierozsądne, czy wynikające po prostu z naszej takiej ignorancji i wchodzimy w taką relację, wchodząc w relację ze światem i wybierając to świadomie, stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. I tutaj Jakub pisze, czy nie wiecie o tym, że tak jest, że tak to działa, że jeżeli się wchodzisz w relację z tym światem, wchodzisz w jakiś układ z tym światem, automatycznie stajesz się nieprzyjacielem Boga. I teraz pytanie, że skoro tak jest, to kiedy ja staję przed Panem, kiedy moje życie właśnie tak wygląda, w takiej relacji ze światem, to staję przed Panem, wznoszę swoje ręce i mam oczekiwać, że moja modlitwa ma być wysłuchana? Jeżeli Bóg staje się nieprzyjacielem? Jakub daje wyraźne ostrzeżenie i patrząc na te wersety, które były powyżej, w drugim wersecie, widzimy, że poprzez właśnie nasze decyzje stajemy się właśnie takimi ludźmi, którzy pożądają, a nie mają. Pożądają dla siebie, proszą o to dla siebie, a nie otrzymują tego. W ogóle czym jest świat i o co chodzi z tą relacją ze świata? Czym jest świat, jak go rozumieć i co to jest za przyjaźń i czy my jesteśmy na to narażeni jako chrześcijanie, czy nie jesteśmy narażeni, czy jesteśmy wolni od tego. Zanim sobie to odpowiemy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli na list Jakuba, jakie on w ogóle porusza problemy w swoim liście, bo dużo one nam powiedzą. Pokażą też nam, co może być właśnie tą bezpośrednią przyczyną, że nasze modlitwy nie są wysłuchane, nie są wysłuchiwane. W liście Jakuba przede wszystkim jakby dostrzeżemy postawione uczniom wyzwanie. Jeżeli będziemy dokładnie czytać sobie list Jakuba, zobaczymy te wyzwanie postawione uczniom Jezusa, aby nie tylko mówić o Ewangelii, ale praktykować swoją wiarę. Aby ona miała taki wymiar praktyczny w naszym życiu, nie tylko w naszych ustach, w naszych słowach, ale miała praktyczny wymiar. List odrzuca też koncepcje. Wiecie, czasami my mamy różne koncepcje wiary, koncepcje myślenia naszego jako ludzie, ale list Jakuba odrzuca koncepcję, że człowiek, który stał się prawdziwie chrześcijaninem, prawdziwie wierzącym, odrodzonym, może dalej żyć w grzechu, prowadzić życie w grzechu, może żyć bez zmiany myślenia, że może żyć bez zmiany serca, bez zmiany swojego postępowania, swoich uczynków. List Jakuba, kiedy sobie go dokładnie poczytamy, on odrzuca taką koncepcję, że człowiek może czuć się usprawiedliwiony, czuć się wolny i nazywać się chrześcijaninem, a żyć po prostu nieporządnie, żyć, że jego uczynki przeczą temu wszystkiemu. Jakub też mówi o bezczynności naszej wierze, czyli że nasze uczynki, że nasza wiara jest bez uczynków, jest po prostu wiarą bezczynną, totalnie. Nasze uczynki nie popierają, nie pokazują naszej wiary. Ona nie jest poparta naszym życiem, naszym tym, co czynimy w naszym życiu. Jakub taką bezczynną wiarę mówi o takiej bezczynnej wierze, że również demony wierzą i drżą. Drugi rozdział, 19 werset. Chcesz powiedzieć człowieku, że masz wiarę? Demony również wierzą i drżą. I taka wiara nie prowadzi nas do zbawienia, dlatego że nie można powiedzieć na podstawie czynów człowieka, że on uwierzył w Chrystusa, że jego życie w ogóle się zmieniło, że ono jest inne. I ono nie prowadzi do doskonałości, do wiary. Do zbawienia, przepraszam. I apostoł Paweł również w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, 10 wersecie mówił takie słowa: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dobre uczynki są jakby wynikiem naszej wiary w Jezusa Chrystusa. One pokazują to, kim jesteśmy. One nie są przyczyną doświadczenia zbawienia. Nie są tą przyczyną, ponieważ uwierzyliśmy, tak jak tydzień temu słyszeliśmy z łaski, że nic nie dołożyliśmy do tego, że nasze grzechy zostały przebaczone, że krew Jezusa Chrystusa została przelana dla naszego usprawiedliwienia, ale nasze już życie dalej, życie z uczynków, prowadzi nas do życia w wierze. A więc, kochani, w naszym czasami codziennym życiu, przez nasze niedobre decyzje w naszym życiu, możemy się zaprzyjaźnić ze światem. Możemy być przyjacielami świata i oczekiwać wysłuchanej modlitwy, przepraszam bardzo. Ale dalej Jakub zwraca na pewną rzecz w 4 rozdziale, na nasz język, który jest również przeszkodą ku temu, żeby nasze modlitwy zostały wysłuchane. Jako owoc takiego, można powiedzieć, nie do końca wypływający z naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Owoc, który jest zły. I Jakub mówi tak, nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Nam się czasami wydaje w naszym życiu, że to, jak wyglądają też nasze życie, tak wiecie, na co dzień, nasz język, że to nie jest żadna przeszkoda ku temu, żeby stanąć później przed Panem i modlić się, tak wiecie, wszystko miało normalnie wyglądać. Język nasz, to co wypowiadamy, jak mówimy i o czym mówimy, ma ogromne znaczenie tak naprawdę. I Jakub to bardzo dużo tutaj na ten temat pisze, mówi, że z tego samego źródła nie może pochodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Nie może być tak, że człowiek jest nawrócony, jego serce jest przemienione, a z jego serca wypływa przekleństwo, wypływa coś złego, wypływa osądzanie jedni drugich, tak jak tutaj w 11 wersecie jest napisane. Że to nie współgra ze sobą, że to coś nie tak, że to coś nie działa. I również apostoł Piotr mówi to w swoim liście, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 10 werset i poniżej. Mówi tak, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać niedobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Czytając ten werset, wiele razy sam się łapię na to, że czytając ten werset czasami sobie myślimy w ten sposób, że tą drugą część tego wersetu bardzo mocno podkreślamy, że albowiem oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego ku prośbie ich, że to dotyczy nas, którzy uwierzyliśmy, którzy zostaliśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa, obmyci Jego krwią, w związku z tym Pan patrzy na nas jako sprawiedliwych. I to jest prawda, tylko że jakby Piotr nie tylko w tym wersecie nie miał tego na myśli, nie napisał tego wersetu tylko po to, żeby tą drugą część tej prawdy ukazać, ale również tą pierwszą część, o której mówi o tym, że powstrzymaj swój język od złego. Mówi, powstrzymaj swój język od złego i odwróć się plecami od czynienia zła. Odwróć się od tego, że czyni źle, że żyjesz w tym świecie tak naprawdę. Postępujesz niegodziwie, postępujesz źle. Odwróć się od tego, apostoł Piotr mówi, i mówi, dlaczego się odwróć. I kontynuuje swoją wypowiedź mówiąc, zrób tak, ponieważ albowiem oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych. Jakby pokazuje, kto to jest do końca sprawiedliwy. Sprawiedliwy nie jest do końca ten, który proklamuje swoją wiarę, który mówi o swojej wierze, który ogłasza, że jest wierzący, ale ten, kto żyje zgodnie ze Słowem Bożym. Żyje tak, jak Pan tego chce. Łatwo jest, wiecie, w dzisiejszym świecie mówić i proklamować swoją wiarę, mówić o swojej wierze. Ale Piotr mówi, odwróć się od złego i czyń dobrze. Powstrzymaj swój język od złego. Bo dlaczego? Dlatego, że Boże oczy patrzą na człowieka sprawiedliwego, czyli tego, który wypełnia Jego słowo, Jego przykazanie. Nie na tego, kto tylko mówi o tym. I to jest ta pełna prawda, że faktycznie myśmy zostali usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa. Pan nas przemienił do tego, ale nie po to, żebyśmy żyli nieporządnie byle jak, ale On nas przemienił po to, żebyśmy szli i owoc wydawali, szli i byli ludźmi, których uczynki pokazuje, jaka jest wiara. Ona ma świadczyć, uczynki mają świadczyć o Twojej wierze. Mają pokazywać, czy faktycznie jesteś wierzącym. Niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej, niech się odwróci plecami od zła i czyni dobrze. Są proste rzeczy, kochani, ale czasami nam ciężko to przyjąć. tak naprawdę. Jakub, dokładnie jak przeczytamy sobie list Jakuba i polecam wam, kochani, żebyśmy sobie go postudiowali w domu, mówi dokładnie o tym samym. Mówi, że nie jest rzeczą obojętną, jak żyjesz, jak co czynisz tak naprawdę. Nie jest obojętne to, co mówią twoje usta. Jeżeli ktoś prawdziwie mówi, że jest wierzący Jezusa Chrystusa, proklamuje swoją wiarę, to nie może oczerniać kogokolwiek, nie może mówić o kimś źle. Musi powstrzymać swoje usta od złego. Musi też czynić dobrze, po prostu. Dlatego, że pamiętacie w Dziejach Apostolskich tą niewiastę, która robiła szaty, płaszcze, Dorkas się nazywała. Kiedy umarła, kiedy zaniemogła, zachorowała, prędko posłali po apostoła Piotra po to, żeby przybył do nich i coś uczynił w tej sprawie. Ale wiecie, kiedy Piotr przyszedł, to tam ludzie oblegli apostoła Piotra i pokazywali te szaty, które uczyniła Dorkas. To, co ona czyniła, miało wpływ na ludzi. Te dobre uczynki. I kiedy ona zaniemogła, to wszyscy wszystko zrobili, posłali po Piotra, żeby tylko tą niewiastę można było uratować. I zobaczcie, że tam czytałem później, że ona została wskrzeszona z martwych. Ale bardzo mi urzekło to, jak wyglądało życie tej niewiasty, tej kobiety. Że ona za życia po prostu znana była z tego, że jej dobre uczynki były znane dla innych. Apostoł Paweł miał takiego syna w wierze, który się nazywał, nie patrzcie na mnie, że to syn fizycznie, ale syna w wierze, Tymoteusza. I dawał mu takie dobre rady w swoim liście. I też, wiecie, możemy te rady dla siebie wziąć, tak jak mówię na początku, że niech słowo do nas też przemawia. Nie mówmy, że to było tylko do Tymoteusza. Paweł mówi tak, w pierwszym liście do Tymoteusza, 2:8. I Paweł daje taką zachętę. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów, bez sporów. Bez gniewu, bez swarów, bez sporów. Pamiętacie, co Jakub mówi? Skądże spory i walki między wami? One wypływają z namiętności waszych, z waszego cielesnego sposobu życia. Z tego, że jesteście blisko świata, że zaprzyjaźniliście się ze światem. Macie ten sposób myślenia, jak ten świat. I Paweł przede wszystkim mówi dla Tymoteusza, niech mężczyźni się modlą. A więc bracia, zachęta. Niech mężczyźni się modlą i tutaj Paweł mówi na każdym miejscu. Ale kiedy to robią, to niech robią, niech podnoszą czyste ręce. Paweł mówi. Dlaczego? Dlatego, że stajesz przed wiekuistym, stajesz przed samym tronem Bożym. Jeśli twoje życie jest niepokładane, to zgodnie z tym, co apostoł Jakub pisał, nie mogą twoje modlitwy być wysłuchane. Jeżeli jesteś człowiekiem takim dwoistej duszy, dwoistego umysłu, że z jednej strony coś chcesz od Pana otrzymać, a z drugiej strony żyjesz kompletnie życiem, które przeczy twojej wierze. Musisz najpierw poukładać swoje życie osobiste. Musisz stanąć przed Panem, ale wznieść swoje ręce i wołać, żeby On ciebie oczyścił, żeby zmienił twoje życie. To jest bardzo ważne, bo czasami takie myśli, mamy myślenie, że Bóg daje, odpowiada na modlitwy tak jak, nie wiem, ktoś, wiecie, no, święty Mikołaj, o tak powiem, że nieważne jest jak żyję, nieważne jak postępuję, ale przyjdę, poproszę, bo on może coś tam od niego otrzymam. Myślę, że potrzebujemy takiej takiego naprawdę uniżenia, pokory przed Panem, żeby stawać przed Nim i znosić te ręce czyste. Żeby badać swoje serce, kiedy przychodzimy do Niego. Badać to, czy ja mam właściwe relacje z bratem, z siostrą poukładane. Czy jestem taką osobą, która na przykład obmawia kogokolwiek, osądza, a później za chwilę staje i się modli. Również apostoł Paweł daje wskazówki dla sióstr. Nie myślcie sobie, że tylko bracia. Ale daje pewien wzorzec dla kobiet, mówiąc to w kolejnym wersecie. I niektórzy mówią, że ten werset jest przestarzały i nieaktualny, nie wiem czemu. A Paweł mówi, podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i pościągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Wiecie co, siostry? W tych czasach, kiedy był ten list pisany, to kobiety też się stroiły. Bo czasami może mamy takie wyobrażenie, że one były ubrane tak, wiecie, jakieś tam szaty, włosy, byle jak, ale zobaczcie, że kobiety też miały pragnienie ubierać się, stroić w różne fajne rzeczy. I Paweł mówi, że daje takie fajne wskazówki, to są niesamowite rzeczy, słuchajcie, tylko warto się w to wgłębić trochę, że mówi, że są pewne rzeczy, które zdobią kobiety, prawdziwie pobożne, Paweł mówi, prawdziwie pobożne, czyli niepowierzchowne i mówi, zdobić się dobrymi uczynkami. A więc, kochane siostry, zobaczcie, jaki to ciężar z was zdejmuje, aby dogonić trendy mody. Bo jest pewna moda, która się nigdy nie zmieni, ona jest zawsze piękna w oczach Bożych. Ona jest niesamowita. Kiedy Pan patrzy na wasze życie i widzi te dobre uczynki, to są piękne rzeczy. To Pan widzi najpiękniejszą modę na świecie. Ale to jest temat na inne kazanie. To nie chcę odbiegać. Wróćmy do naszego listu do Jakuba. Apostoł w trzecim rozdziale, kiedy mówi właśnie o tym, cały rozdział tak naprawdę o języku, mówi, że różne rzeczy zostały poskromione, ale ten język nie może być poskromiony i bardzo dużo jakby na ten temat mówi i zobaczcie, że warto na to czasami zwrócić uwagę, bo język też świadczy o tym, o takiej naszej świeckości, krótko mówiąc, że jeżeli on jest tak używany, kiedy mówimy tak jak po prostu ludzie w świecie, wiecie, ja często w pracy, kiedy jestem, to widzę, jak ludzie się nawzajem obgadują po prostu. I czy my w Kościele będąc, którzy kochamy Pana Jezusa Chrystusa, którzy naprawdę Jemu służymy, którzy oddaliśmy swoje życie Jemu, czy mamy tak samo postępować, powiedzcie? Czy te upodabnianie się do świata, czy to życie według modły tego świata ma być też w naszym życiu? Taki sam standard mamy obierać, jak ludzie w tym świecie? Myślę, że nie. Nawet to jest pytanie, myślę, że nie na miejscu. Czy retoryczne. Bo wiecie, jaka jest odpowiedź. I Jakub podsumowuje ten cały jakby wykład na temat języka. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech pokaże to przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jakub mówi tak, że jeżeli ktoś jest między wami mądry i rozumny i za takiego się uważa, to Jakub mówi, to niech to pokaże. Przez co? Przez dobre postępowanie. Po prostu. Zobaczcie, że bardzo mnie poruszył ten list, wiecie, i on pokazuje to, jak nasze życie powinno wyglądać. Jak musimy jakby baczyć naprawdę na tor, po którym stąpa nasza noga, jak używamy naszego języka, to jak żyjemy na co dzień. Nie chodzi tu w kościele, bo w kościele żyjemy zazwyczaj porządnie, znosimy ręce, modlimy się, ale pójdziesz do pracy, spotkasz sytuację, w której stoisz i słuchasz, jak ktoś drugą obgaduje osobę. I czy staniesz, zaczniesz przytakiwać, czy zaczniesz z nimi wtórować, czy... Bo może to będzie słuszna sprawa, ja nie mówię, że nie. Bo zazwyczaj są słuszne. Ale czy staniesz i razem z nimi zaczniesz mielić na temat jakiejś osoby? Jako chrześcijanin. A później zobaczysz tą osobę, o której źle mówiłeś, że Pan dotknie jej serca i ona stanie tu między nami. Jakie świadectwo dasz tej osobie? A więc, kochani, ważne jest, jak żyjemy. Ważne jest na co dzień, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. To nie jest bez znaczenia. Jakub to bardzo mocno chciał powiedzieć. To nie chodzi o ten jeden werset, tylko że ta przyjaźń, on widział tą przyjaźń do tych, których to adresował, to jak żyli. Dlatego te wszystkie problemy porusza języka. Dlatego porusza ten problem mówienia o swojej wierze, ale nie, uczynki przeczą temu kompletnie. I Jakub mówi, jeżeli brak komuś tej mądrości, chyba że się uważa za mądrego, niech pokaże to poprzez postępowanie. Ale jeśli komuś brak tej mądrości, pierwszy rozdział, piąty werset, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Bóg chętnie obdarza. I to, co dzisiaj słyszeliśmy, co brat Janek powiedział. Ta piękna modlitwa, kiedy ja wznoszę swoje oczy ku górze, wznoszę oczy do Pana, oczekuję Jego pomocy, ale też nie odchodzę i wątpię w to za chwilę, że w ogóle Bóg jest w stanie cokolwiek zmienić w moim życiu. Człowiek chwiejny, który myśli, że coś od Pana otrzyma, a nie otrzyma tak naprawdę. Inny przykład mówi, że to jest mąż umysłu dwoistego, czy mąż obłudnego umysłu. Można tak inaczej przetłumaczyć ten werset. Niech nie mniema, że coś od Pana otrzyma. Z jednej strony człowiek przychodzi do Pana i chce coś od Niego otrzymać, ale z drugiej strony nie chce się poddać kompletnie Jego woli, Jego słowu, Jego zasadom, Jego postępowaniu, tak jak On tego chce. Nie chce coś otrzymać, ale jeżeli usłyszy tą odpowiedź na modlitwę, czy dostanie tą odpowiedź na modlitwę, czy to się wpasuje z jego życiem, z jego postępowaniem, nie jest gotowy na to, żeby... Zawsze jest tak, że Pan odpowiada na modlitwy, które są zgodne z Jego wolą, zgodne z Jego zamysłem. Bóg nie da człowiekowi coś, co go zabije. Coś, co spowoduje grzech w jego życiu. Choćbyś nie wiem, jak klęczał i modlił się, nie wiem, jak wnosił ręce, to tego od Pana nie otrzymasz, bo to ciebie zabije, to sprawi problem w twoim życiu. Alkoholik nie może się modlić o to, żeby alkohol miał ranę. Choćby nie wiem, jak cudownie się modlił i jak szczerze i tak dalej. Dlatego człowiek, kiedy przychodzi, musi też mieć pragnienie, żeby ta odpowiedź na modlitwę, którą Pan daje, była zgodna z Jego zamysłem, z Jego wolą, z Jego sercem. Nie być taki dwoistego umysłu, obłudnego. To nie jest ubicie interesu z Panem. Modlitwa to nie jest ubijanie interesu, że ja ubiję interes po to, żeby coś od Pana dostać. Ale to jest gotowość na to, żeby podjąć Jego wolę, żeby zgodzić się z Jego wolą, żeby otrzymać to coś, co jest zgodne z Jego wolą. A więc wracając do pytania. Jakub mówi, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Prosicie, a nie otrzymujecie, tak wcześniej mówi. I co to jest właśnie ta przyjaźń ze światem, jak ją rozumieć i czy my jesteśmy na to narażeni jako chrześcijanie. Jakub mówi, kiedy jakby zagłębimy się w ogóle, co to jest świat i przeczytamy sobie choćby właśnie list Jakuba, czy list Jana, to też zobaczymy, Jan też dużo o tym mówi. Jest to inaczej zaakceptowanie wartości, które sprzeciwiają się Bożym zasadom. Jest to przyjęcie, zaakceptowanie wzorców, które są na tym świecie, które panują pośród nas, ale które się sprzeciwiają Bożym zasadom, Bożym wzorcom, Bożemu Słowu. Jest to pokochanie tych rzeczy, polubienie lub zaakceptowanie tych rzeczy. Czyli zgodzenie się na to, że tak jest, że to tak funkcjonuje i podporządkowanie się temu i pójście jakby w jakąś relację z tymi rzeczami. Niepoczucie dyskomfortu z powodu panującego zła, które są przeciwne Bożemu porządkowi. Niepoczucie się, że coś jest nie w porządku. Miłość do świata, inaczej też można powiedzieć, miłość do rzeczy materialnych, miłość do pieniędzy, zaakceptowanie niemoralnego sposobu bogacenia się, nieustanne pożądanie tych rzeczy. Również w kontekście Bożego Słowa też możemy o tym powiedzieć, że to jest właśnie ta miłość do świata. Ale Jakub też mówi w kontekście całego listu, że jest to pewien sposób myślenia, nieprawidłowy sposób myślenia, który jest daleki od zamysłu Bożego, który jest daleki od woli Bożej. Jakub używa tutaj słowa kosmos, to greckie słowo świat, jest to greckie kosmos znane nam. Jak ktoś lubi astronomię, to będzie jeszcze bliższe pewnie. Oznaczającego pewien porządek, pewien ład, jednak który nie poddaje się Bożej woli. To słowo kosmos greckie również oznacza ludzi. To nie tylko nasze wyobrażenie zawsze patrzy na niebo, na to, co nas otacza, ale również oznaczało ludzi kierującymi się pewnymi zasadami. A w kontekście Słowa Bożego ludźmi kierującymi się zasadami przeciwni zasadom Bożym. Zbuntowani przeciw Bogu i oznacza też sposób myślenia. Takiego w tamtych czasach używana słowa również w tym kontekście. Pewien sposób myślenia. Czy my jesteśmy narażeni na to, żebyśmy jako chrześcijanie podejmowali złych decyzji i żyli w sposób taki, który jest przeciwny Bożemu Słowu? Myślę, że tak. Wiecie dlaczego? Dlatego, że od wielu lat, od dzieciństwa, nasze umysły kształtują pewne wartości w naszym życiu. Dzieciom w szkołach wtłacza się do głów, że nie ma Boga, że nasze pochodzenie to jest od małpy, na skutek wielkiego wybuchu. Ja mam dwójkę dzieci, to wiem, o czym mówię. Wiele rozmów zawsze musimy toczyć, żeby prostować pewne rzeczy. Ale te wartości są wrzucane do naszego życia non stop. Nawet czasami nieświadomie. W dobie internetu, w której żyjemy, bardzo mnóstwo informacji i rzeczy wkładane jest w naszych głów. Młodzież bardzo dużo czerpie, dużo wzorców, dużo informacji bierze z internetu. Słuchamy mnóstwo kazań, słuchamy mnóstwo różnych wykładów. Niektóre z nich fajne, niektóre niekoniecznie. Ale jak to rozpoznać? I one, te wszystkie informacje, kształtują nasze myślenie na pewien sposób. I ten sposób nie jest koniecznie zgodny ze Słowem Bożym. Tu musimy jakby być świadomi tego. Ja się z tym wiele razy spotykam, że to nie jest tak, że wszystko, co słyszymy i co czytamy i co oglądamy i z kim rozmawiamy, że wszystko jest tak idealnie zgodne ze Słowem Bożym i że to nas kształtuje właściwe nasze myślenie. Myślę, że jesteśmy wiele razy narażeni na to, żeby żyć zgodnie z tym światem. Postępować zgodnie z tym światem. Czasami niektóre wartości są pozornie bardzo prawidłowe i bardzo dobre. I sposoby wychowania na przykład dzieci są bardzo mądre i bardzo elokwentne i super i w ogóle. Tylko słuchamy. Ale problem w tym, że często są niezgodne ze Słowem. Nie ma dziś karności, słuchajcie, dla dzieci. Nie ma czegoś takiego jak karność. Gdzie Słowo Boże nas zachęca do karności. Później jest problem tego typu, że młodzież nie jest po prostu posłuszna rodzicom, krótko mówiąc. Nie poddaje się. Nie ma autorytetów w rodzicach. Nie ma autorytetów. Dzisiaj ciężko o to. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że to świat kształtuje nasze myślenie w Kościele i próbuje to myślenie nam ukształtować. Ale jeżeli chcemy być ludźmi, którzy stają przed Panem, znoszą czyste ręce, to musimy mieć też w sercu dążenie do tego, żeby żyć według Jego słowa, według Jego zasad, według Jego zamysłu, Jego woli i poznawać Jego. To słowo, co słyszeliśmy zresztą tydzień temu. Słyszeć słowo, przyjmować to słowo, zachowywać to słowo i żyć według tego słowa. To jest bardzo często tak proste, ale tak trudne zarazem, że często to komplikujemy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jak czasami pójdziesz do osoby wierzącej, do domu i zapytasz, choć przeczytamy gdzieś Słowo Boże, to nawet nie wie, gdzie jest jego Biblia. A jak znajdzie, to jest zakurzona. A jeżeli człowiek funkcjonuje, czyta Słowo, to bardzo wybiórcze, bardzo mało. Takie mamy czasy. Woli na komórce jakiś tam werset przeczytać, 1, 2, 3 wersety. Kochani, rozważajmy słowo. Bardzo mnie poruszyło to, co tydzień temu było mówione, że musisz rozumieć też to słowo. Musi ono do siebie przemówić. Jezus mówi, że to, które pada na tą glebę dobrą, które wydaje owoc, to jest to, że ty rozumiesz to słowo. Dlatego, że to wydaje owoc. Znaczy, w sensie, jak zrozumiesz to słowo, jesteś w stanie uwierzyć w to słowo. Bo ono właściwy owoc w twoim życiu da. Zrozumiesz i jesteś w stanie w to uwierzyć. Bo jak można uwierzyć w coś, co nie do końca rozumiesz? Jakiś werset, nie wiem do końca o co chodzi. Ale wiecie, ja zacząłem mocno wchodzić w słowo i ono do mnie zaczyna coraz bardziej przemawiać. Kiedy przemawia, wywołuje w moim sercu wiarę. I wykonuje pracę. I to jest niesamowite. Pierwszy list Jana, Jan znowu bardzo fajną taką rzecz powiedział. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeżeli modlimy się według Jego zamysłu. Jak poznawać Jego wolę? Jak poznawać to, co jest Bogu miłe? Co jest Jemu właściwe? A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To jest niesamowite. To jest niesamowita wiara w sercu i życie według Jego zasad, według Jego woli. Ale czasami jest tak, że obieramy nasze własne drogi, własne życie prowadzimy, niezgodne z Jego Słowem. I chcemy, żeby Bóg błogosławił naszemu życiu, które jest kompletnie rozwalone. Nie chcemy tego zmieniać, bo inna kwestia, jeżeli coś robimy nieświadomie i mamy serce poddane Jemu, że chcemy tej przemiany, chcemy, żeby Pan nas zmieniał. Ale co innego, jeżeli nam takie życie świeckie się podoba, żyjemy byle jak i chcemy, żeby Bóg tylko błogosławił nam to, jak żyjemy. I to życie jest byle jakie. Czasami tak jest. I nie ma odpowiedzi na modlitwę. I przychodzi frustracja. Nie bądźmy tymi, którzy stają w opozycji wobec Boga, tak jak Jakub mówił. Kto jest przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga, nie stawaj w opozycji. Poddaj się Bogu. I Jakub o tym pisze też w liście. Poddajcie się Bogu. Ludzie o rozwojowej duszy. O dwoistym umyśle. Psalm 81 mówi psalmista tak. Skarżąc się na Izraela, Bóg poprzez psalmistę skarży się tutaj na Izraela. 12 werset mówi tak. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O gdyby usłuchał mnie mój lud, o gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Psalmista z głębi serca woła, a właściwie Bóg poprzez psalmistę mówi, że lud nie słucha jego głosu, że nie chce usłuchać jego słów. Obrał własne drogi, chodzi krytszymi własnymi drogami i Bóg nie wysłuchał tutaj modlitwy. Nie poskromił wrogów, nieprzyjaciół. I mówi, zostawiłem ich zatwardziałości serca, by postępowali według swoich zamysłów. Zobaczcie, że Bóg czeka, żeby okazać łaskę. Bo woła, o gdyby Izrael chodził drogami moimi. O gdyby zechciał chodzić moimi drogami, to co? To wnet poskroniłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Wnet. Bardzo szybko by odpowiedział na ich wołanie, na ich biadolenie. Ale psalmista mówi, oni obrali swoje drogi, kroczą swoimi drogami i zostawiłem ich. Bóg mówi, zostawiłem ich z ich własnym sercem. W ich zatwardziałości. Zatwardzili swoje serce. A więc, kochani, nie jest obojętne, jak żyjesz codziennie, jak postępujesz, jak wygląda twoja praca, uczelnia, miejsce, gdzie przebywasz, jak ciebie postrzegają sąsiedzi. Za czasów Jeremiasza Izrael podobnie postępował. Zboczył mocno z Bożych dróg, nie poddawał się jego głosowi, jego drogami przestał chodzić. Ale przychodzili do świątyni, składali ofiary i znosili modlitwy w tym samym czasie. Aż w pewnym momencie Bóg nie wytrzymał i poprzez usta Jeremiasza powiedział takie słowa. Oto wy polegacie na słowach, to jest 7 rozdział Księgi Jeremiasza, 7 rozdział, 8 werset poniżej. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nic nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja to widzę, mówi Pan. Izrael miał koncepcję życia dwoistego. Z jednej strony żyli bardzo nieporządnie. Jeremiasz pisze tutaj, kradli, mordowali, krzywo przysięgali, składali ofiary obcym bogom, a równocześnie przychodzili do świątyni, wznosili swoje ręce, składali ofiary i myśleli, że są ocaleni, że Bóg wysłuchuje ich modlitw, że Bóg jest przychylny temu wszystkiemu. Ale tak nie było, kochani. I znamy tą całą historię Izraela, co dalej się wydarzyło. Izrael poszedł do niewoli babilońskiej. Bóg odwrócił swoje oblicze, dlatego że oni nie szli jego drogami. Nie kroczyli jego drogami. Kochani, wierzę to całym sercem, że jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami, którzy wyznają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, którzy zostali przemienieni przez Jego krew, przez Jego śmierć na Golgocie. Ale nasze życie ma świadczyć o tym, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu. Ma być żywym świadectwem. Mamy być tym miastem położonym na wzgórzu. Mamy być tym światłem świecącym wszystkim wokoło. Nasze uczynki mają świadczyć o naszej wierze w Jezusa Chrystusa. Nasze ręce mają być czyste. I kiedy stajemy przed Panem, to możemy być pewni, że On wysłuchuje nas, wysłucha naszych modlitw. Możemy mieć tą pewność, niezachwianą pewność. Ale jeśli coś jest w swoim życiu, to wiedz o tym, że Pan jest dobry, Pan jest miłościwy i Pan odpuszcza wszelką nieprawość, wszelki grzech. Możesz w każdej chwili odwrócić się od zła i czynić dobrze. Możesz odwrócić swój język od złego. Nie musisz obmawiać nikogo w pracy, chociaż słusznie może. Chociaż kto go wie, czy słusznie. Kochani, badajmy swoje serce. Jakie nasze jest serce? Jakub daje też wspaniały przykład modlitwy. I bardzo dużo tutaj w liście Jakuba jest na temat modlitwy. Niepozornie. Daje piękny przykład Eliasza. Jest to napisane w 5 rozdziale, 16 werset. Wyznawajcie tedy grzechy jednym drugim i módlcie się jedni za drugim, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, zobaczcie cały kontekst tego. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jakub mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest zachęta do modlitwy. Ale Jakub bardzo rzetelnie i bardzo w niesamowity sposób przedstawia, co to jest człowiek sprawiedliwy w swoim liście. Mówi, ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Eliasz był człowiekiem sprawiedliwym. I zobaczcie, że to nam pokazuje ten obraz człowieka sprawiedliwego. Człowieka, który nie tylko mówi o swojej wierze, ale który postępuje według swojej wiary, według tego, jak proklamuje swoją wiarę. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, a właściwie inny przykład ja wam przeczytam. Był człowiekiem podlegającym tym samym doświadczeniom, tym samym doznaniom. On w tym był podobny, że przechodził te same, można powiedzieć, doświadczenia, doznania, doświadczenia. Wiele sprzeciwów żył w świecie, w którym było bardzo ciężko wierzyć, ufać Bogu, jedynemu. Miał przeciwko sobie wielu proroków, miał przeciwko sobie króla izraelskiego, jego żonę, bezbożną żonę, która go prześladowała, która prześladowała wszystkich proroków pańskich. Ale zobaczymy, że w tym kulminacyjnym momencie odstępstwa Izraela, Eliasz był myśli Bożej i postępował zgodnie z jego drogami. On postępował z jego drogami. Jego wiara nie polegała tylko na tym, że mówił, ale on tak żył, kochani. I Eliasz był i jest teraz dla Kościoła wielkim przykładem wiary, człowieka wiary. Człowieka takiego, który bezkompromisowo zachowywał swoją wiarę w momencie, kiedy warunki na to nie sprzyjały. Kiedy nie sprzyjało wcale jego wierze, żeby wierzył w Bogu. On miał dużo przeciwności, kochani. Ale on był wierny temu i wytrwał. Mało tego, był człowiekiem, który dążył do tego, żeby Boże drogi wyprostować, żeby przyprowadzić Izraela do tego odnowienia relacji z Bogiem. I kiedy Eliasz zniósł swoje ręce do Pana o to, żeby deszczu nie było, co było niemożliwą rzeczą, żeby tak ktoś mógł zrobić. Kiedy zniósł swoje ręce, nie było deszczu przez 3,5 roku. I kiedy znowu zniósł swoje ręce, żeby deszcz spadł, to deszcz spadł, co było rzeczą niemożliwą. I wiecie, i patrzmy na jego wiarę, patrzmy na jego uczynki, patrzmy na to, kim był. Jakub mówi, że był człowiekiem podobnym do nas, podlegającym tym samym doświadczeniom. Ale też mówi Jakub, wyznawajcie tedy grzechy jednym drugim, czy właściwie inny przekład mówi, wyznawajcie swoje upadki jednym drugim. W jednym celu, nie po tym, żebyśmy podlegali jakiemuś potępieniu i wytykaniu sobie nawzajem, ale po to, żeby się wstawiać, czyli modlić jeden do drugiego, żeby się zachęcać, żeby się budować. I wiecie, ja wiem, że potrzebujemy nawzajem siebie, potrzebujemy razem się zachęcać, modlić, wołać z czystymi sercami i myślę, że zrobimy taki czas teraz, modlitwę o siebie nawzajem, żebyśmy się pomodlili o siebie.